Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Poranek Wnet, dzisiaj jest 20 listopada w Warszawie. Już patrzymy, jaka będzie temperatura w Warszawie. Minus 3 stopnie, to jest temperatura odczuwalna. W Krakowie minus 6 stopni. Ale podamy jeszcze 3 temperatury. Kiedyś, niedługo Państwo się przekonają, dlaczego. W Bejrucie trochę chmur, temperatura do 25 stopni Celsjusza. W Bejrucie nie trzeba mieć kurtek puchowych. W Paryżu z kolei pochmurnie, padał śnieg, ale temperatura w ciągu dnia będzie wynosić 4 stopnie Celsjusza. W Wilnie temperatura do 1 stopnia Celsjusza. Co to jest za dzień? Po pierwsze wtorek, po drugie dniu patronuje święty Rafał Kalinowski. Imieniny obchodzą Rafał i Felix. Do przesilenia zimowego pozostało 31 dni. W tym roku dzień zacznie się wydłużać od 22 grudnia. Dziś słońce wstało w Krakowie o godzinie 6.59, a w Warszawie 4 minuty później. Zachód słońca nastąpi najpierw w Warszawie, a o godzinie 15.36, a w Krakowie 3 minuty później. W Krakowie powinno być pochmurnie, w Warszawie trochę chmur. W Krakowie może padać, raczej po zachodzie słońca. W Warszawie nie powinno padać. Wiatr łagodny, w porywach umiarkowany. 20 listopada 1962 roku zakończył się kryzys kubański, a 8 lat temu papież Benedykt XVI powołał arcybiskupa warszawskiego Kazimierza Nycza ksiądz arcybiskup stał się kardynałem. Co jeszcze? Za chwilę. Tak, to już rozpoczynamy. Na początek łączymy się z Waszyngtonem, gdzie jest pani redaktor Ilena Lasota. Dzień dobry, dobry wieczór, pani redaktor.
Dzień dobry, w Waszyngtonie jest w tej chwili 9 stopni, ale jutro, czyli u nas, znaczy dzisiaj, ale dla mnie jutro, we wtorek będzie minus 1, co jest bardzo nietypową temperaturą w Waszyngtonie.
Ale za to temperatura w Białym Domu jest jak zwykle wysoka. Prezydent Trump ocenił swoją prezydenturę na A+, czyli dał sobie najlepszą z możliwych ocen.
Tak, i dzisiaj, jak właśnie podawały media, miał bardzo zajęty dzień, mianowicie przywitał choinkę bożonarodzeniową i miał lunch ze swoim wiceprezydentem. Jutro natomiast będzie jeszcze bardziej zajęty, bo będzie zajmował się tradycyjną już dla prezydentów amerykańskich funkcją, będzie ułaskawiał jednego z dwóch indyków, ponieważ zbliża się w Stanach Zjednoczonych święto dziękczynienia, właściwie można powiedzieć największe święto, czy najbardziej hucznie obchodzone święto w Stanach Zjednoczonych, i jedną z funkcji prezydenta jest ułaskawianie publicznie jednego z indyków, z tym, że jest to jedyna rzecz zapisana na jutro w programie prezydenta.
A jak w Stanach Zjednoczonych, jak Amerykanie, jaki jest stosunek Amerykanów do Brexitu? Najgorący temat w Europie, Brexit, kończą się negocjacje, parlament brytyjski prawdopodobnie nie przyjmie porozumienia podpisanego przez panią premier. A czy to jest, Brexit jest na rękę Amerykanom, czy też Amerykanie uważają, że to coś niedobrego?
No więc przede wszystkim nie będziemy mówić Amerykanie, ponieważ nie jest to temat, który pasjonuje większość Amerykanów. Powiedziałabym, że dla prezydenta Trumpa jest to coś na razie w każdym razie pozytywnego, ponieważ bardzo nie lubi Unii Europejskiej. Natomiast bardzo mało o tym informują media, żeby na przykład mnie to bardzo interesuje i muszę szukać w brytyjskich czy innych europejskich mediach informacji o tym, co się dokładnie dzieje i czym to się może skończyć. Właśnie tak jak pan mówił, może to się skończyć tym, że żadnego Brexitu nie będzie, tylko olbrzymie zamieszanie wokół tego. Stany Zjednoczone nigdy specjalnie się nie przejmowały, czy Ameryka, tym, co się dzieje w Europie, ale Brexit jest zbyt techniczny, powiedziałabym, żeby się teraz zajmować tym, na czym polegają te negocjacje i co z tego wyniknie. Nie, w tej chwili Stany Zjednoczone, opinia publiczna żyje przede wszystkim rezultatami wyborów, bo ciągle liczy się niektóre głosy, niektórych, znaczy to jest bardzo, Stany Zjednoczone nie mają jednego systemu wyborczego, w sensie techniki wyborczej. Na przykład w stanie Waszyngton nie ma już w ogóle punktów wyborczych, głosuje się wyłącznie przez pocztę, biuletynami. Natomiast jak pewnie dużo słuchaczy wie, na Florydzie liczenie głosów zakończyło się dopiero wczoraj czy przedwczoraj, bo liczono je ręcznie i przeliczano i doliczano i sprawdzano, dlaczego raz są takie wyniki, a raz takie. Więc to jest jedna z rzeczy, że no, druga taka troszkę absurdalna rzecz jest, nie absurdalna, ale do przewidzenia, ale nie była zauważalna tak bardzo przedtem dla wszystkich, że chociaż demokraci wygrali większość w Izbie Reprezentantów, nie są w stanie zupełnie się pozbierać, jeśli można powiedzieć. To znaczy nie ma tam przywództwa, nie ma koncepcji właściwie, co będą demokraci robić z tym zwycięstwem. Niektórzy mówią po prostu, jest tak jak zawsze. No i taką kolejną rzeczą, to co jest kolejna gafa, kolejne rzeczy, które Trump powiedział, prezydent Trump powiedział w wywiadzie, dwie rzeczy, które, o których mówią wszyscy i niektórzy się bardzo śmieją. Jedna dotyczy pożarów lasów w Kalifornii. Na początku prezydent Trump powiedział, że to na pewno jest wina stanu Kalifornia, ponieważ Waszyngton, czyli prezydent Trump, nie przepada za Kalifornią, za najbardziej liberalnym, mam powiedzieć, stanem, i powiedział, że to jest właśnie wszystko wynik złej gospodarki w Kalifornii. No ale wtedy się okazało, że tylko 3-5% lasów w Kalifornii jest pod zarządem stanowym, a reszta pod zarządem federalnym, więc można powiedzieć, że rząd federalny za to odpowiada. No, ale prezydent jednak pojechał do Kalifornii i tam między innymi powiedział, że on, prezydent Trump, spotkał się z prezydentem czy premierem, już nie pamiętam, Finlandii, który mu powiedział, że to wszystko polega na tym, że w Ameryce nie grabią liści, a w Finlandii grabią liście i dlatego w Finlandii nie ma pożarów. Więc to nie był jakiś szok, ponieważ nawet nieznający specjalnie geografii Amerykanie zwrócili uwagę, że mówimy o zupełnie innym klimacie, ale wtedy odezwał się właśnie Finn, już mówię, nie pamiętam czy prezydent, czy premier, i powiedział, że rozmawiał minutę z prezydentem Trumpem i nic o grabieniu liści w lasach mu nie mówił. Że on sam grabi liście u siebie w ogrodzie, ale że w Finlandii, to trzeba wiedzieć, jest pokryta w 90% lasami, jest olbrzymim krajem, tylko że ludzie są skupieni bardziej na południu Finlandii. Powiedział, że w ogóle nikt nie grabi lasów i że w ogóle nie wie, co prezydent Trump chce od Finlandii. Ale druga rzecz jest poważniejsza, mianowicie po raz kolejny prezydent obraził kolejnego generała, siły zbrojne, podając błędne informacje, i wszystko tłumaczy się to tym, że w najbliższych dniach, to znaczy prawdopodobnie przed świętem dziękczynienia, które jest w czwartek, prezydent musi oddać odpowiedzi na pytania, które zadał mu prokurator specjalny, a niewykluczone, że między świętem dziękczynienia a Bożym Narodzeniem nastąpią jakieś fajerwerki w tymże śledztwie prowadzonym w sprawie i korupcji politycznej, i wpływu Rosjan na wybory w 2016 roku.
A na granicy USA z Meksykiem gromadzą się emigranci.
Emigranci się gromadzą, wojska najprawdopodobniej zostaną odwołane, ale ta główna kolumna, o którą chodziło w czasie wyborów, jeszcze nie dotarła. W tej chwili gromadzą się, znaczy zawsze są olbrzymie ilości emigrantów, którzy gromadzą się na granicy, ale teraz prawdopodobnie znowu jest takie poczucie, że politycznie jest, może będzie łatwiej się przedostać, natomiast nie bardzo wiadomo, jak wojsko może na to reagować, i dlatego, ponieważ wojsko nie ma prawa bycia wojskiem na terenie Stanów Zjednoczonych, to znaczy oni mogą pomagać służbie granicznej, mogą rozwozić jedzenie, stawiać namioty, ale nie mogą nic robić, czego prezydent Trump nie wiedział, kiedy powiedział, że jeżeli imigranci będą rzucali kamieniami w amerykańskich żołnierzy, to oni odpowiedzą ogniem, co przede wszystkim właśnie byłoby nielegalne, ale po drugie jest to być może jeden z tych wypadków, kiedy wojsko mogłoby w jakiś kulturalny sposób, ale jednak odmówić posłuszeństwa prezydentowi.
Są jeszcze takie geopolityczne, rozmaite gesty, między innymi potwierdzenie sojuszu z Arabią Saudyjską, że Arabia Saudyjska jest krajem zbyt ważnym, żeby morderstwo dziennikarza mogło ciążyć na stosunkach Ameryki z Arabią Saudyjską.
No tak, i oczywiście moje zdanie jest oczywiście takie, że Arabia Saudyjska jest krajem okropnym, ale też trzeba powiedzieć, że wszystkie poprzednie administracje też pozwalały Arabii Saudyjskiej na wszystko i na przykład dzisiaj była zastępca sekretarza stanu, tłumaczyła w telewizji, że administracja Obamy tak bardzo wpłynęła na Arabię Saudyjską, która dokonała takich kroków naprzód i na przykład pozwoliła kobietom prowadzić samochody. No to w ogóle są absurdy. Ocenianie Arabii Saudyjskiej w ten sposób. Jest to kraj, w którym nie ma ani wolnych wyborów, w ogóle nie ma wyborów, nie ma wolnej prasy, nie ma opinii publicznej i są więzienia, są nawet, nie można powiedzieć, są przepełnione, ponieważ w większości przeciwników reżimu się zabija. No i tutaj właśnie można zobaczyć, jak bardzo media wpływają na ogólną opinię publiczną. Przypuszczam, że gdyby dzisiaj spytać jakiegoś studenta, który myśli, że jest poinformowany, gdzie jest gorzej, czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Polsce, to on może powiedzieć, że w Polsce, ponieważ o Polsce mówi się i pisze często w Washington Post, w New York Timesie, że jest to kraj, który idzie w stronę autorytaryzmu. Natomiast o Arabii Saudyjskiej już dawno nikt nie pisze, a nawet jak pisze, to najwyżej, że zabito tego jednego dziennikarza Khashoggiego.
I z blisko wschodnich tematów, no to relacje izraelsko-palestyńskie, to też w ostatnim tygodniu był temat, jeden z najważniejszych tematów na świecie.
No tak, i to jest kolejny kłopot dla administracji waszyngtońskiej, mianowicie Netanyahu, premier Netanyahu jest prawie, bywa od kilku dni prawie na granicy wotum nieufności. Nasila się konflikt zbrojny i polityczny między Izraelem i, Palestyną, Palestyńczykami. Natomiast Stany Zjednoczone są sparaliżowane właśnie swoją ani niezbyt mądrą, ani nieprzewidującą polityką na Bliskim Wschodzie. Gdy Trump został prezydentem, powiedział, że jego zięć Jared Kushner jest w ogóle geniuszem i rozwiąże problemy na Bliskim Wschodzie. On rzeczywiście wszystkich ośmieszyło, ponieważ od 100 lat nikt nie może rozwiązać problemów na Bliskim Wschodzie. Ale w tej chwili znowu podejście prezydenta Trumpa jest takie, że jego sojusznik to jest Netanyahu, niezależnie od tego, że są kryzysy w rządzie izraelskim, że Izrael postępuje całkowicie wbrew ustalonym i przyjętym normom międzynarodowym.
Prezydent Trump dał sobie najwyższą ocenę A+ za prezydenturę, a pani jaką ocenę wystawia prezydentowi Trumpowi?
No ja bym chyba mu nie wystawiała, ponieważ kiedyś byłam nauczycielką i jeżeli uczeń w ogóle się nie nadawał do tej klasy, to przenosiłabym go do innej klasy, zamiast stawiać mu stopnie. Zwłaszcza, że w Stanach Zjednoczonych, tak bardzo dobrze pan mówi, że mówimy o tych stopniach. Szkoły w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, są nadzwyczaj liberalne i nauczycielom w ogóle nie wolno krytykować ucznia, już dwójek w ogóle. Nie wiem, czy w Polsce ciągle są dwójki, za moich czasów były dwójki. Nie wolno stawiać, bo to może źle wpłynąć na ucznia. Ale prezydent Trump na swoich konferencjach prasowych na przykład, czy na wiecach, zachowuje się w sposób, który gdyby tak zachowywał się nauczyciel, to nie tylko zostałby wyrzucony, pozbawiony prawa do wykonywania zawodu, ale w ogóle rodzice podaliby go do sądu. Na przykład mniej więcej tydzień temu, kiedy zaczęła się awantura między prezydentem Trumpem i dziennikarzem CNN, Trump krzyczał do dziennikarza: jesteś głupkiem, jesteś idiotą, siądź. I teraz wyobraźmy sobie, że nauczyciel by w ten sposób mówił do ucznia, który by się źle zachowywał, mówił głupstwa. No to po prostu ten nauczyciel byłby skończony. Więc dlatego moim zdaniem no są takie przypadki, kiedy człowiek wychodzi poza możliwość stopni, bo jeżeli to są dwójki do piątki z plusem, to tu się prezydent Trump nie mieści. On Ja rozumiem, że ja brzmiałam bardzo krytycznie, zwłaszcza na tle tego, że w Polsce mało się o nim wie właściwie, ale on, jego styl, jego sposób mówienia, to co on mówi, obrażanie ludzi, jest, muszę powiedzieć, używając języka z czasów McCarthy'ego, antyamerykańskie, czy nieamerykańskie. To znaczy już ja rozumiem, że jakieś 30-40% ludzi jest sfrustrowanych i odnajduje siebie w nim, w jego wulgaryzmach, w jego, no i w tym, że właśnie odrzuca te elity. Ja też w jakimś sensie odrzucam elity, odrzucam poprawność polityczną, ale nie robię, mam nadzieję, tego w sposób wulgarny, obraźliwy i właściwie namawiający ludzi do takiego złego podejścia do życia i do bliźniego, jeżeli można powiedzieć górnolotnie.
W czasie naszej rozmowy tydzień temu w Radiu Dwóch Stolic w Krakowie i w Warszawie. W Krakowie, przypominam Państwu, 95,2, w Warszawie 87,8. To są te miejsca w przestrzeni radiowej, na których nadaje Radio Wnet i na których można słuchać Poranka Wnet. Zachęciła Pani i słuchaczy, i prowadzącego audycję do tego, żeby obejrzał film na temat o Freddie Mercurym, o grupie Queen. To rzeczywiście bardzo dobry film, który warto zobaczyć, a na zakończenie naszej korespondencji może wspólnie zapowiemy zespół Queen z panią redaktor Ireną Lasotą.
Bardzo chętnie.
No to w takim razie dziękuję za rozmowę i słuchamy, co nam zaśpiewa Freddie Mercury.